Halo? Ubezpieczenie samochodu? A nie, już mam. Kupiłem w porównywarce Mubi.
Ty też skorzystaj z oferty Mubi już dziś. Link do oferty znajdziesz w opisie filmu.
Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. Dziś gościnią podcastu Polityka jest Anna Mierzyńska, która analizuje politykę w sieci i jest związana z OKO.press. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No, kiepski timing mieliście z odkryciem, że Mabena rzeczywiście za czasów PiS istniała w kancelarii premiera. Przykrył was uciekający na Białoruś sędzia Szmyt. Tymczasem w sprawie Mabeny, czyli machiny bezpieczeństwa narracyjnego, warto się przyjrzeć. Czy możesz powiedzieć skrótowo, co to jest Mabena i jak wpadliście na jej trop?
Kiepski timing, ale naprawdę nie przewidzieliśmy sędziego Szmita i jego ucieczki. Przepraszamy. Natomiast Mabena to skrót od takiego określenia maszyna bezpieczeństwa narracyjnego, które to określenie wymyślił profesor Andrzej Zybertowicz. Mówił o tym w jednym z wywiadów prasowych w 2018 roku pod takim kątem, że taka Mabena powinna istnieć po to, żeby analizować bieżące trendy w dyskusjach publicznych i żeby móc reagować na to, co środowiska zniesławiające Polskę robią, jak się wypowiadają i żeby Polska mogła natychmiast na to reagować.
Czyli chodziło o ochronę Polski od zewnątrz?
Teoretycznie. Potem to zostało bardzo silnie podchwycone przez media i profesor Zybertowicz się tłumaczył, że on to tylko tak w przenośni użył, ale dla wielu osób Mabena stała się takim symbolem pisowskiego wielkiego brata, tak bym powiedziała, czyli takiego życia pod kontrolą i pod obstrzałem, pod ciągłą obserwacją, po to, żeby PiS jak najszybciej mógł reagować na to, co mu nie odpowiada w dyskusji publicznej. No i profesor Zybertowicz tłumaczył, że to jest przenośnia. Teraz się okazuje, że to nie była przenośnia, że to była rzeczywistość, że żyliśmy w Big Brotherze, który stworzył nam PiS.
To co takiego odkryliście w kancelarii premiera?
Okazało się, że w kancelarii premiera w 2018 roku powstało Centrum Analiz Strategicznych. Częściej używa się określenia skrótowego, czyli CAS. I to była taka jednostka składająca się z trzech departamentów. Pracowało w niej kilkadziesiąt osób. Oczywiście wszystko było podległe pod kancelarię premiera. Zarządzał tym strateg PiS, słynny strateg PiS Waldemar Paruch.
Już nie żyjący.
Nie żyje, tak.
Natomiast to, że CAS istniał, to jakby wiemy już od dobrych paru lat.
Tak, trochę mało wiemy o tym, jak funkcjonował. I teraz to wychodzi na jaw. Okazuje się, że tam powstała taka potężna baza danych, która była możliwa do stworzenia dzięki temu, że powstał bardzo silny komponent analityczny, który składał się z trzech elementów. Programu własnego, który powstał w CAS-ie, programu komercyjnego służącego do monitoringu internetu, zwłaszcza mediów społecznościowych. No i trzecim komponentem były dane pobierane bezpośrednio z Facebooka i z Twittera do momentu, do kiedy to było możliwe, kiedy te platformy na to pozwalały. Na tej podstawie na bieżąco analizowano, co się dzieje w sieci, co się dzieje w mediach tradycyjnych, na portalach informacyjnych, kto co mówi, kto co komentuje i jak komentuje. Codziennie powstawały z tego raporty po to, żeby rząd mógł jak najszybciej reagować. Co ważne, ta część analityczna miała też część taką, w której magazynowała te dane. To bardzo istotne. To oznacza, że te zbierane dane były gromadzone i przechowywane po to, żeby w razie pojawienia się jakiegoś tematu po raz kolejny program mógł porównać wypowiedź na przykład danego polityka z teraz i sprzed kilku lat i jeżeli byłaby to wypowiedź choćby sprzeczna czy zawierała jakieś kontrowersje, to żeby rząd czy PiS, bo to było wykorzystywane partyjnie, mógł natychmiast za pomocą tych historycznych danych kontrować tego polityka.
No tak, tylko że to był, nie wiem, czy można użyć takiego określenia w tym kontekście, ale taki biały wywiad, to były informacje ogólnie dostępne, po prostu zbierane, agregowane, pewnie jakoś tagowane, można było pewnie je wyszukiwać, żeby to było przydatne. To nie był Pegasus, nic nie wykradano, nic nie podrzucano. Dlaczego Mabena jest czymś, co powinno nas interesować?
No po pierwsze, to świadczy o niespotykanej do tej pory skali gromadzenia danych, tych ogólnie dostępnych, ale jednak gromadzenia danych przez państwo, przez rząd, danych na temat wypowiedzi obywateli. To była swoista bieżąca kontrola, bieżący monitoring. Tak jak, proszę, to możemy, każdy z nas może to sobie wyobrazić, że piszemy coś w mediach społecznościowych na swoich profilach i to trafia do programu, który ma rząd pod swoją kontrolą i ta nasza wypowiedź może stać się podstawą do, nie wiem, do reagowania rządu, do zbierania danych na nasz temat. To jest też bardzo ważne, że ta baza danych, która przy tym powstawała, nie wiadomo, czy w ogóle była chroniona przez przepisy o ochronie danych osobowych. Nie wiadomo, czy była zgłoszona do RODO. Nie wiadomo, dlatego że w trakcie naszego śledztwa okazało się, że ten program zniknął z KPRM-u. W kancelarii premiera dowiedziano się, że on był dzięki naszym pytaniom i potem dociekaniom i szukaniu tego, co śladów, które tam pozostały. Natomiast w tej chwili tego programu nie ma. I nie wiadomo, gdzie jest, nie wiadomo, gdzie jest ta baza danych. Odzywały się do nas kolejni informatorzy, którzy mówią o pewnych legendach krążących w KPRM, o tym, że odchodzący rząd zabrał ze sobą rozległą bazę danych na temat polityków. Nie wiadomo, czy to chodzi o tę bazę danych, która została stworzona za pomocą tego komponentu analitycznego, czy nie. No ale mamy do czynienia z bardzo niejasną sytuacją, kiedy wieloletnie dane zgromadzone cyfrowo gdzieś się znajdują, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo, czy ktoś je kontroluje. Nie wiemy też, i to jest również ważny element, czy te agregowane dane z sieci, z portali internetowych nie były w jakikolwiek sposób zestawiane z innymi bazami danych, do których rząd ma dostęp, bo przecież ma dostęp do PESEL-i, ma dostęp do baz danych zdrowotnych. Cyfrowo można korzystać ze wszystkich tych baz danych, znaczy są takie możliwości technologiczne, które pozwalają korzystanie z tych baz danych i wyciąganie danych na temat konkretnej osoby, tego porównywanie tego, co dana osoba ma w której bazie. No, gdyby tak było, to byłoby potężne zagrożenie dla prywatności obywateli. To powinno być sprawdzone, to powinno podlegać kontroli niezależnych urzędów. Nic na to nie wskazuje niestety, że podlegało.
Okej, do zniknięcia Mabeny, nazywajmy to w ten sposób, wrócimy za chwilę, natomiast skoro tej Mabeny, jak przyznajesz, nie ma, to w takim razie jak KPRM pod wpływem waszych pytań zorientowała się, że ta Mabena w ogóle była zainstalowana, nazwijmy to w ten sposób?
To trudno mi powiedzieć jak, ale dostaliśmy potwierdzenie jako redakcja z KPRM-u, że taki program był i działał. Ja nie jestem w stanie prześledzić przebiegu zdobywania informacji w Centrum Informacyjnym Rządu, natomiast takie potwierdzenie dostaliśmy, ale ponieważ stawiałam bardziej szczegółowe pytania dotyczące tego programu, zwłaszcza tego programu, który nie był programem komercyjnym, tylko był stworzony na potrzeby CAS-u, no to kiedy pytałam bardziej szczegółowo, okazywało się, że nie ma takich informacji, to znaczy no nie mają gdzie tego sprawdzić, bo tego zwyczajnie nie ma. Wiedzą, że był, ale nie mogą go znaleźć.
I nie wiedzą, co konkretnie robił do końca. A co sprawiło w ogóle, że zadaliście jako redakcja te pytania KPRM-owi? Bo rozumiem, że nie zainspirowała was tylko wypowiedź pana profesora Zybertowicza.
Nie, zgłosił się do redakcji informator, który opowiedział o tym, jak to wyglądało. Dostaliśmy do wglądu raporty z tego programu, więc też wiemy, że ten program istniał. To, co się udało znaleźć, to faktury dotyczące tej części komercyjnej, bo to były usługi monitoringu internetu wykupywane w jednej z zewnętrznych firm. Przy czym te usługi, które tam zostały wykupione, to też były wykupione w takim maksymalnym zakresie, co sprawiało, że faktury opiewały na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście bez porównania jest to do Pegasusa, ale to też były jakieś tam wydatki, które wskazują na to, że ten monitoring musiał być bardzo rozbudowany. Więc zgłosił się do nas informator, który nam o tym opowiadał. Po tym tekście zgłaszają się kolejni, którzy po pierwsze potwierdzają, po drugie opowiadają, jak szeroko te dane były stosowane, bo one były używane także do celów politycznych, partyjnych. Wręcz informatorzy mówią nam o tym, że ten CAS był swego rodzaju partyjnym think tankiem umocowanym w kancelarii premiera, czyli to łączenie państwa z partią było akurat w tym przypadku bardzo widoczne i państwowe departamenty, fragment państwowego urzędu pracowały bezpośrednio na potrzeby partii. Te dane między innymi wykorzystywano w kampaniach wyborczych PiS. Między innymi dzięki tym danym możliwe było na przykład targetowanie reklam wyborczych PiS-u w czasie kampanii, targetowanie ich na poziomy lokalne, na poziomy powiatowe, ponieważ cały ten komponent analityczny był tak skonstruowany, żeby można było monitorować nie tylko na przykład ogólnopolskie media, ale też schodzić do poziomów mediów lokalnych i powiatowych, czyli jeżeli jakiś polityk organizował w swoim okręgu jakąś konferencję prasową, to też natychmiast znajdowało się w tym systemie.
Często było takie poczucie wśród komentatorów przez ostatnie 8 lat, że PiS nadzwyczaj szybko reaguje i bardzo łatwo trafia w środek tarczy, gdy jest to potrzebne, gdy opozycja wychodzi, ówczesna opozycja wychodzi z jakąś inicjatywą, albo gdy PiS ma kłopoty. I teraz pojawia się pytanie, czy to wszystko było legalne, czy w ogóle interesowaliście się prawną stroną tej sytuacji? No bo rozumiem, że skoro te dane nie były tajne, nie były wykradane, można było je zebrać po prostu w internecie, to jakby samo ich wejście w ich posiadanie chyba prawa nie łamie.
Samo wejście ich w posiadanie, to znaczy... To zależy, co my rozumiemy przez wejście w posiadanie. To znaczy samo monitorowanie danych pochodzących z otwartych źródeł, monitorowanie i analizowanie danych z internetu nie łamie prawa oczywiście. Ja jako badaczka przestrzeni sieciowej też korzystam z narzędzi, które dokonują takich analiz i takiego monitoringu. Problem zaczyna się w momencie gromadzenia tych danych, ponieważ... Tutaj zaczynają wchodzić w grę przepisy o ochronie danych osobowych, jeżeli te dane zawierają dane osobowe. A zazwyczaj zawierają, bo to są przecież imiona i nazwiska osób, które się wypowiadają czy komentują. I no, tu jest oczywiście pytanie, czy ta baza danych była chroniona, czy przestrzegano przepisów RODO, czy był inspektor RODO, który nadzorował, kto ma dostęp do tej bazy danych, jak ona jest chroniona. Ale na te pytania nie ma jak dzisiaj odpowiedzieć, ponieważ nie ma tej bazy danych fizycznie, nie można jej znaleźć, zniknęła. To ja przewiduję, że ona gdzieś jest, że to nie jest tak, że ona została wykasowana po prostu, ale nie wiemy dziś, gdzie ona się znajduje.
Mhm. A czy masz jakieś informacje o tym, czy w kancelarii premiera trwają teraz... takie poszukiwania, próby odtworzenia tej bazy, no bo mówi się, że z komputerów sporo rzeczy można odzyskać, nawet gdy zostaną skasowane. Czy coś takiego się teraz w KPRM odbywa, według twojej wiedzy?
Mam wrażenie, że obecnie KPRM jest zajęty zupełnie czym innym. Trwa, kiedy nagrywamy te spotkanie na tą naszą rozmowę, trwa w tej chwili kolegium do spraw służb specjalnych, wszyscy zajmują się sędzią Schmidtem. Natomiast wiem, że zaczęły się poszukiwania tego programu właśnie po naszych pytaniach. Zaczęło się dociekanie, sprawdzanie, kto się tym zajmował. Trochę to jest tak dzisiaj po zmianie władzy i to jest widoczne w wielu rzędach, że nowe władze często nie wiedzą, czego mają szukać. Odkrywają rozmaite rzeczy, które mogą budzić wątpliwości z czasów poprzedniej władzy przypadkowo. Tutaj z powodu naszego pytania i z powodu informacji, które uzyskaliśmy od informatora, ale podobna sytuacja była też w prokuraturze, kiedy chodziło o program Hermes, o którym wcześniej informowała Gazeta Wyborcza. To też zresztą program do monitoringu. I tam odkryto w prokuraturze, że ten program w ogóle jest, dlatego że przyszła kolejna faktura do opłacenia. Więc to też było przypadkowe odkrycie. Dlatego mam wrażenie, że nowe władze w tych przestrzeniach poruszają się po omacku i nie dlatego, że są... To nie jest zarzut wobec nich. To jest tylko sytuacja, w jakiej zostali postawieni przez poprzednie władze.
Mm-hmm. A jak ta cała mabena ma się do systemu przeciwdziałania dezinformacji? To inny program, którego działanie opisywałaś, działał w NASK, powstał po wybuchu wojny w Ukrainie. Czy one jakoś były sprzężone, mabena, z tym systemem przeciwdziałania dezinformacji, czy działały niezależnie od siebie?
Z najnowszych informacji, które mam w tej chwili, wynika, że działały trochę niezależnie od siebie. To była kwestia też zmian w czasie i zmian kadrowych, ponieważ CAS został stworzony przez profesora Parucha i ten komponent analityczny był wykorzystywany głównie przez niego. Kiedy profesor Paruch odszedł z KPRM-u po jednej z wyborów, które PiS uznał za przegrane dla siebie, niekorzystny wynik miał tam, nie taki, jakiego się spodziewał. Profesor odszedł, wtedy CAS przejął Norbert Maliszewski, ale cały ten komponent polityczny przeszedł do szefa kancelarii premiera, który też mniej więcej w tym samym okresie się zmienił. Został nim Marek Kuchciński po dymisji ministra Dworczyka i analityka przeszła pod Marka Kuchcińskiego. I wtedy stworzono ten nowy program analityczny w NASK-u. Nie wiem, dlaczego zdecydowano się na stworzenie kolejnego, ale stworzono go i ten program analityczny NASK był w ogóle skupiony już na analizowaniu głównie Twittera i opozycji, bo tam oceniano konkretne konta związane z opozycją i na tej podstawie stwierdzano, jakie są narracje opozycji i na co trzeba jak najszybciej reagować z poziomu partii i rządu. I wtedy ten komponent, który teraz opisałam z CAS-u, został nieco zaniedbany i przesunięty. Korzystano z tego NASK-owego i wtedy to pracownicy NASK sporządzali raporty, analizowali trendy i przysyłali to do KPRM-u i tam mieli swoje... No, to było w takim bezpośrednim łączu między KPRM-em a NASK-iem. Więc to jakby były dwa systemy działające trochę niezależnie od siebie i to się zmieniało w czasie. Mhm. Ale służyły w sumie podobnym rzeczom, tak? Czyli takiej bieżącej analityce tego, co się dzieje, żeby PiS mógł jak najszybciej reagować na to, co jest dla niego niekorzystne. To zresztą widać było czasami jeszcze w wypowiedziach profesora Parucha. Były takie wypowiedzi, które my jako OKO.press nawet fakt-checkowaliśmy, czyli sprawdzaliśmy ich wiarygodność. Kiedy profesor mówił o nastrojach Polaków przy rozmaitych tematach kontrowersyjnych, które się pojawiały i on stwierdzał, czy Polacy popierają, czy nie, albo czy są zainteresowani, czy nie. I pamiętam, że w redakcji żeśmy analizowali, że nie ma badań, które mogłyby odpowiedzieć na to pytanie, więc skąd profesor Paruch w ogóle ma taką wiedzę? No i dziś już wiemy, skąd miał taką wiedzę, właśnie z systemu analitycznego, który stworzył i na którym się opierał.
Czyli jak na przykład to wyglądało? Pojawiał się jakiś niewygodny temat dla PiS w sieci, zyskiwał jakąś popularność, pojawiał się na przykład hashtag, sieć zaczynała żyć tym tematem i co wtedy PiS mógł zrobić, mając taką bazę?
Mógł zareagować, to znaczy mógł sprawdzić po pierwsze, kto jest głównym rozprowadzającym ten temat, jakie to jest środowisko, jaki jest poziom zainteresowania, czy to jest główny temat wiodący danego dnia, czy mniej istotny, czy ten temat, popularność jego z dnia na dzień rośnie, czy nie. I jak to jest też, jak Polacy na to reagują. Czy ile jest komentarzy, czy to się pojawia w mediach lokalnych, czy to jest tylko temat określonego środowiska. Wszystkie te dane pozwalały mu na zbudowanie odpowiedniej reakcji. I tym też się zajmował profesor Paruch, ale to już nie było na poziomie analitycznym. Profesor nie żyje, nie możemy go zapytać, jak to robił. Ale na tej podstawie dobierano narrację PiS-u i skupiano się na tym, co trzeba w danym momencie zrobić. I natychmiast też sprawdzano, czy ta reakcja się sprawdza, czy ona działa. No bo dalej analizowano te wszystkie reakcje, patrzono, czy ten temat rośnie jego popularność, czy nie. w jaki sposób reagował PiS, no to trzeba było prześledzić dokładnie, bo to były bardzo różne reakcje. Czasami to było przykrywanie innym tematem, czasami atakowanie głównych aktorów, czyli główne osoby rozprowadzające dane treści. Najważniejsze było to, że PiS miał dzięki tak rozbudowanej analityce ogromną przewagę nad opozycją. Nawet jeżeli opozycja rozpoczynała jakąś swoją akcję na poziomie lokalnym, w okręgach, to nie było widoczne od razu w Warszawie, przynajmniej myśmy tego nie widzieli, media duże tego nie widziały, to PiS już to widział. Mógł w bardzo krótkim czasie przyszykować odpowiedź.
No i tu chyba pojawia się odpowiedź na takie pytanie, które przez ostatnie 8 lat często zadawali różni publicyści. Dlaczego ta opozycja jest taka nieudolna? Dlaczego zawsze zostaje w tyle za PiS-em?
Tak, myślę, że to jest właśnie ta odpowiedź, że to nie tyle opozycja była nieudolna, co ta analiza bieżąca, monitoring tego, co się dzieje w mediach, w sieci, został tak rozbudowany jak nigdy wcześniej i bardzo intensywnie z tego korzystano, no bo można rozbudować analitykę, niekoniecznie z tego korzystać. Tutaj bardzo intensywnie z tego korzystano. Zresztą to widać także w mailach, które zostały ujawnione w ramach afery mailowej, czyli są publikowane przez stronę Poufna Rozmowa, że tam profesor Paruch wyznaczał trendy, wskazywał, co w danej kampanii wyborczej trzeba robić, w którym momencie, co chwyta, a co nie działa. No i wydaje się, że był w stanie to wszystko powiedzieć właśnie dzięki temu, że w kancelarii premiera, czyli w jednym z najwyższych urzędów w Polsce, stworzono taki komponent analityczny i wykorzystywano go politycznie.
Na zakończenie wróćmy do zniknięcia Mabeny z kancelarii premiera. Kto może za to odpowiedzieć? Bo tak jak mówisz, powstało to przy premierze, było finansowane z budżetu państwa, nie z pieniędzy PiS-u, tylko z budżetu państwa. Więc to nie jest tak, że można po prostu sobie zabrać program stworzony w kancelarii premiera za pieniądze z budżetu państwa i go sobie po prostu wynieść razem z całą bazą. Tego robić nie można. Kto może za to odpowiedzieć, twoim zdaniem? Premier? Szef kancelarii premiera?
No, czy powinno być śledztwo, które określiłoby, kto to zrobił? I należałoby szukać wśród osób, które miały do tego dostęp. No to byli pracownicy CASK, którzy mieli wtedy do tego dostęp. Też na pewno nie wszyscy pracownicy CASU, bo to nie o to chodzi, że wszyscy mieli do tego dostęp. To była zapewne jakaś grupa zaufanych osób i trzeba je było zidentyfikować i wśród nich szukać. To ta identyfikacja jest możliwa, no bo to byli oficjalni pracownicy kancelarii premiera. Można to zrobić. Można sprawdzić, czy też komputery służbowe, bo wszystko to się działo w kancelarii premiera, czyli na komputerach służbowych. Ale do tego potrzebne byłoby wszczęcie śledztwa. Na razie nie mamy informacji, żeby takie śledztwo się rozpoczęło.
Dziękuję. Anna Mierzyńska, która analizuje politykę w internecie, była gościnią podcastu, też o nazwie Polityka w Na Temat. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.